Gry polityczne.
Dwanaście minut po 13:00 zaczynamy więc gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Jest z nami na łączu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W studiu Polskiego Radia Białystok jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mieliśmy rozmawiać o zupełnie innych kwestiach, ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko rozmawiać o tym, co dzieje się na południu Polski. Polacy walczą z żywiołem, walczą z powodzią. Zacznijmy od marszałka Bosaka. Z medialnych doniesień wynika, że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak uważa, że rząd nie był przygotowany na obecną powódź. Dlaczego pan tak sądzi?
No bo nie było żadnych działań przed tą powodzią, a nawet działania, które powinny zostać podjęte, nie były. Jestem w kontakcie z naszymi działaczami na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, zarówno tymi, którzy są w miejscach, gdzie mogą się normalnie komunikować z administracją i po prostu śledzić działania administracji rządowej, jak i z takimi, którzy są na wałach i umacniają albo pomagają potrzebującym. I wiem, że do samorządów nie szła żadna komunikacja. Nie było żadnej, no te procedury na poziomie rządowym zarządzania kryzysowego nie zadziałały. W województwie opolskim dla przykładu dopiero dzisiaj wyznaczany jest koordynator wolontariatu, ale największym zarzutem jest chyba to, że nie opróżniano zbiorników. Być może udałoby się uniknąć większych zniszczeń, a nawet niektórych tragedii, jak na przykład ewakuacja chorych ze szpitala na pontonie. Przecież to miało miejsce w Nysie, a powódź w Nysie spowodowana jest gwałtownym, panicznym opróżnianiem zbiornika wodnego, gdzie jeszcze 3 dni wcześniej nowinom nyskim udzielał dyrektor zarządu wodnego z Wrocławia komentarzy, że nie ma potrzeby opróżniania tego zbiornika i że mają odpowiedni zapas. Wydaje się, że planowanie całkowicie zawiodło, albo ktoś podejmował decyzje związane z trzymaniem tych zbiorników wypełnionych na podstawie jakichś zupełnie innych przesłanek niż ochrona przeciwpowodziowa. Moim zdaniem, jak woda opadnie, błoto się posprząta, to będzie trzeba zabrać się za ustalenie winnych tego stanu rzeczy, dlatego że nie po to Polska inwestuje miliardy w zbiorniki, żeby trzymać je napełnione w momencie, gdzie jest ryzyko wystąpienia powodzi. A to, że powodzie następują we wrześniu, to naprawdę nie jest jakieś zaskoczenie, czy że generalnie jak się kończy lato, to zaczynają się większe opady deszczu i ryzyko powodzi. No to jest sytuacja w gatunku zima zaskoczyła drogowców.
Co na ten temat sądzi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno? Nie chcę stawiać pana w pozycji rzecznika rządu, ale jakie jest pańskie zdanie na ten temat?
Zacznę od tego, że na pewno czas na podsumowanie prowadzonych działań dopiero nastąpi, bo jesteśmy w trakcie akcji ratunkowej powodziowej. Fala przechodzi do kolejnych miejscowości i tak naprawdę na dzień dobry to przede wszystkim zdaje egzamin kwestia postępujących, też realizowanych inwestycji wcześniej, tych, które miały takiej sytuacji przeciwdziałać. I to jest egzamin, który część tych inwestycji, jak widać, nie zdała, albo ich zatrzymanie w ostatnim okresie też spowodowało, że nie wszystkie te miejscowości były zabezpieczone. Ale na pewno z żywiołem walka ciągle trwa i na jej ocenę przyjdzie czas. Natomiast podkreślę jedną rzecz, bo pamiętam i 2010 rok jako wojewoda, ale również jako młody instruktor harcerski, 97 rok w samej Opolu. Jednak różnic jest zdecydowanie wiele. W tym od tygodnia społeczności lokalne były informowane o potencjalnym zagrożeniu. Przecież wszyscy oglądaliśmy to również w mediach, gdzie zarządzanie informacją kryzysową również polegało na tym, żeby rzetelnie uprzedzać, co może się wydarzyć, jakie sytuacje mogą mieć miejsce, jakie działania były podejmowane, ba nawet czasami było mówione, że to jest przerost formy nad treścią, że jest więcej reklamy w mediach niż działania. Fakt pozostaje faktem, że to było wskazanie na to, jakie działania również na poziomie administracji rządowej i samorządowej jest zrobione. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i dlatego nie będę zaprzeczał temu, co przed chwilą mówił pan marszałek, że gdzieś lokalnie mogły zostać popełnione błędy. Jeszcze raz tu podkreślę, na pewno przyjdzie czas na ich rozliczenie, ale zdecydowanie teraz jest jeszcze czas na realizację działań ratowniczych, a jednocześnie to cieszy, że w odruchu serca wiele instytucji, organizacji, samorządów, także z naszego regiony już ruszyło ze zbiórką rzeczy, żeby krótko mówiąc powodzianom pomóc i to jest najlepszy efekt tej działalności, że podejmujemy te rękawice.
O tej pomocy będzie jeszcze dzisiaj okazja porozmawiać. W kraju, panie marszałku, tutaj zwracam się do Krzysztofa Bosaka, wprowadzono stan klęski żywiołowej. Pewnie pańskim zdaniem, jak mniemam, jest to spóźniona decyzja, ale czy zrozumiała?
No oczywiście, że zrozumiała. No to jakby naturalne, że w takiej sytuacji wprowadza się taki stan. Natomiast tak, oczywiście jest to decyzja spóźniona i oczywiście, że w tej chwili należy kibicować wszystkim służbom państwowym, wszystkim wolontariuszom, którzy ratują sytuację. Natomiast myślę, że jako ci, którzy nie jesteśmy w tej chwili zalewani przez wodę, mamy prawo spojrzeć na tą sytuację trochę z lotu ptaka i powiedzieć, że fajnie by było, gdybyśmy w Polsce wreszcie w takich sytuacjach nie opierali się na improwizacji i dociągnęli się choćby do takiego poziomu, jaki mają Czesi, gdzie mają po pierwsze coś, czego my nie mamy, czyli jakąś strukturę obrony cywilnej. Przypomnijmy, że chyba w okresie rządów PiS już wcześniej dogorywająca i nieistniejąca, istniejąca czysto formalnie obrona cywilna została po prostu zlikwidowana, a nowej nie powołano. Czesi mają przygotowane służby gotowe do ewakuacji ludzi, mają pojazdy na wypadek powodzi przygotowane do ewakuacji ludzi. To są wszystko rzeczy, których my w Polsce nie mamy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w tej chwili my ściągamy łodzie czy skutery z wybrzeża, z jednostek ratownictwa morskiego po to, żeby tam na terenach zalanych pływać do tych ludzi i ich ściągać. Przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy są podtopienia, kiedy są tereny zalane. Moglibyśmy naprawdę mieć to przygotowane. Widziałem wypowiedzi samorządowców stojących na czele niektórych z zalanych miast, że oni chętnie by zarządzili ewakuację, ale nie mają do tego żadnych instrumentów, żeby ją przeprowadzić. Także my musimy wyciągać wnioski. Wspaniale, że Polacy się organizują w sytuacji kryzysowej, ale dobrze, gdybyśmy się organizowali i mieli na względzie także po prostu to, co się dzieje, kiedy nie ma kryzysu. I chciałem zwrócić uwagę, że polityka państwa idzie niestety w złym kierunku, w szczególności tutaj pani polityk i inni mężczyźni, politycy z formacji pana marszałka Żywno, zdaje się, stoją na czele Ministerstwa Klimatu. Tam jest bardzo niebezpieczny trend wstrzymywania inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową pod pretekstami ekologicznymi. Tam się niektórzy politycy, którzy stoją na czele tego ministerstwa, szczególnie związani z wyjątkowo szkodliwą, marginalną partyjką, którą Donald Tusk wziął na pokład, czyli z Zielonymi, oni się szczycą wstrzymaniem jakichkolwiek inwestycji w regulację rzek, bo uważają, nazywają to takim pojęciem renaturyzacji, to się też sprzęga z niektórymi strategiami Unii Europejskiej. Ja chciałem to powiedzieć wyraźnie, że jak ktoś chce pełnej renaturyzacji rzek, to musi uczciwie powiedzieć, że w pakiecie jest to, że miasta będą niszczone przez powodzie, bo po prostu jeżeli nie będzie wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych, to tak to się będzie kończyć. Opowiadanie, że da się małą retencją, którą osobiście, żeby było jasne, popieram, ale opowiadanie, że da się powstrzymać powodzie małą retencją, to jest po prostu nieprawda, to jest porozumienie ludzi w błąd. Mała retencja jest potrzebna po to, żeby walczyć z suszą, a duża retencja jest potrzebna po to, żeby walczyć z powodziami.
Jako, że rozmawiamy poprzez łącze, to tylko zrelacjonuje pan marszałek Senatu, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno przy kwestii obrony cywilnej delikatnie, nawet niedelikatnie, przecząco kręcił głową, więc rozumiem, że będzie chciał się odnieść do tej kwestii, a delikatnie się uśmiechnął przy kwestii koleżanek i kolegów z Polski 2050, więc rozumiem, że teraz stanie pan w ich obronie.
Nie, myślę, że jako osoba, która 7 lat jako wojewoda odpowiadał za zarządzanie kryzysowe w regionie, a potem w dużej firmie przez kolejne 3 lata, warto, żeby nasi słuchacze również wiedzieli o pewnych faktach, które mają miejsce. Po pierwsze, przede wszystkim opieramy się przy działaniach przy powodzi o ustawę o zarządzaniu kryzysowym i o siłach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a nie obroną cywilną, która jest wykierowana głównie na sytuacje wojenne. To wbrew pozorom to póki co są inne światy i tutaj ten świat jest oparty o straże pożarne,
no,
ochotnicze straże pożarne,
było, tak nie ma.
A to zaraz. To również jest związane nie z tym, że w jednym miejscu ma być duża ilość sprzętu, tylko że musi być, tak jak w krajowym systemie ratownictwa, rozdysponowany w różnych miejscach sprzęt, który w zależności od potrzeb i zagrożenia jest dysponowany do danego regionu. Tak jak w naszym regionie, panie marszałku, jak są duże pożary, to strażacy doskonale wiedzą, że duże cysterny na przykład jadą z Grajewa, a nie każda jednostka ma potężną cysternę wody u siebie i to jest wyliczone w planach ratunkowych również co do czasu dotarcia i sposobu zagrożenia i dokładnie to ma miejsce w przypadku wykorzystania sprzętu. W przypadku korzystania z pontonów, a nie innego sprzętu, bo ja również tą sytuację badałem, to nie jest kwestia również tego, że przy ewakuacji szpitala nie było innych sprzętów, tylko również kwestia, jakie podłoże i jaki sprzęt mógł być użyty bezpiecznie do ewakuacji, czy ciężki, czy też lżejszy właśnie typu ponton. I to bym zostawił do decyzji służb ratowniczych, które to podejmowały. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że akcję ratunkową podjęły skutecznie i to jest istotne. Natomiast co do kwestii przyrodniczych, które pan marszałek podjął, to szanowni państwo, to akurat zabrzmi może niezbyt tak szczęśliwie dla naszego regionu, ale tak samo jak w 2010 roku województwo podlaskie było jednym tylko z dwóch regionów, którego nie dotknęła powódź, a między innymi dlatego, że właśnie brak zbytniej cywilizacji przy rzekach, czyli regulowania rzek, spowodował, że kwestie podtopieniowe dotyczyły u nas pól, a nie zabudowań. No może poza Ciechanowcem, którego centrum miasta trochę było zalane, ale nie w takich kompletnie sytuacjach. I to też jest jeden z dowodów na to, że przyrodniczo musimy nad tym oczywiście myśleć, łącząc kwestie tam, gdzie są potrzebne inwestycje, szczególnie tam, gdzie są już tereny zurbanizowane, a szukając rozwiązań, które siła natury pokazuje, że chyba z siłą natury może być i najlepiej walczyć z siłą natury. A kończąc wątek, o który pan redaktor by pytał, trudno mówić o blokowaniu jakichś inwestycji, bo Polska 2050 i minister klimatu jeszcze nie zdążyła nic zblokować, ponieważ jeżeli ktoś blokował, to media obchodzą materiały chociażby od byłej minister edukacji z rządów Prawa i Sprawiedliwości, która szczyciła się zablokowaniem budowy polderów i innych instalacji, więc to jest tak naprawdę kwestia, którą musimy położyć na stół pracy ostatnich co najmniej 20 lat wszystkich rządów pod kątem zabezpieczenia powodziowego. I tu oczywiście są pewne rzeczy pozytywne, a negatywne, natomiast ich ocena została zweryfikowana przez powódź, która pokazała, które inwestycje nie wytrzymały, a które trzeba dalej poprawić. Natomiast to nie zmieniło dramatu ludzi, którzy naprawdę teraz są w trudnej sytuacji.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że Sejm jest gotowy do zorganizowania jutro nadzwyczajnego posiedzenia. Tu pytanie do marszałka Krzysztofa Bosaka. Czy będzie jutro to posiedzenie i jeżeli tak, to nad czym będą pracować posłowie?
Sejm jest gotowy, to jednak pewne nadużycie. Myślę, że marszałek Sejmu jest gotowy. W Sejmie nikogo nie ma, poza może niektórymi przedstawicielami prezydium Sejmu. Ja akurat jestem w Sejmie, więc mogę powiedzieć o sobie, ja jestem gotowy.
Dojedziecie, ale chyba nie będzie takiej możliwości.
Posłowie są oczywiście w całym kraju i jeżeli byłby sygnał, no to pewnie by przyjechali, tak? Natomiast to by miało sens tylko wówczas, gdybyśmy musieli pilnie przyjąć jakieś ustawy przygotowane przez rząd. Z tego co wiem, takie ustawy do jutra nie wpłyną. Zresztą robienie legislacji na kolanie byłoby zawsze po pierwsze nacechowane oskarżeniem, że jest to działanie pod publiczkę, a nie wynikające z rzeczywistej potrzeby. Po drugie, no my tak naprawdę, nie oszukujmy się, jeszcze nie wiemy, jaka dokładnie jest skala szkód i zniszczeń, bo ta powódź po prostu trwa. Więc jeżeli będzie trzeba przyjąć jakieś przepisy związane czy to z odszkodowaniami, czy rekompensowaniem szkód, to myślę, że zaczekanie, mam nadzieję, że to się skończy za kilka dni, zaczekanie, aż ta woda opadnie, wydaje się rozsądne. Także z jednej strony dobrze, że Sejm jest gotowy pracować, że marszałek Sejmu jest gotowy zwołać Sejm, jeśli będzie taka potrzeba. Z drugiej strony, co nagle to po diable i wydaje mi się, że chyba w tej chwili ja osobiście nie czuję, że jest ta potrzeba. Oczywiście być może marszałek Sejmu wie coś więcej, jeżeli się okaże, że jest jakaś blokada na poziomie przepisów, żeby coś zrobić, no to wtedy naturalnie trzeba sobie zwołać i prawo zmienić, tak żeby wszyscy, którzy w tej chwili uczestniczą w akcji ratowniczej, mieli ręce wolne do działania, ale mi o takiej blokadzie nic nie wiadomo, być może marszałek Żywno jako właśnie były wojewoda mógłby tu powiedzieć coś więcej, ale moim zdaniem przepisy powinny być dostosowane do takich sytuacji, a jak gdzieś nie są, to stan klęski żywiołowej powinien rozwiązać ręce służbom i urzędnikom, żeby po prostu działać w trybie nadzwyczajnym. Taka jest moja percepcja tej sytuacji.
Temat powodzi w sytuacji powodziowej i tego, co wokół dzieje się w zarządzaniu państwem i w polityce, jeszcze mam wrażenie nie został wyczerpany, ale w wydarzeń na południu Polski mamy aktualne tematy polityczne, które zeszły z wiadomych względów trochę na dalszy plan. Jeszcze poruszmy kwestię tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. W ubiegłym tygodniu przedłużono czas obowiązywania strefy buforowej. I czy to dobra decyzja? Chciałbym to pytanie skierować do marszałka Krzysztofa Bosaka, który za kilka minut musi już zakończyć nasze spotkanie.
No ja uważam, że główny problem ochrony granicy w tej chwili to jest taki, że rząd pozwala hasać tym organizacjom pozarządowym, które pomagają imigrantom nielegalnie przekraczającym granicę, legalizować swój pobyt tutaj poprzez wypełnienie odpowiednich dokumentów, które dobrze wiemy, że traktują czysto instrumentalnie. Uważam, że po prostu granica powinna być chroniona twardo i bezwzględnie, bo inaczej będziemy stawać się korytarzem nielegalnej imigracji. Zaś jeżeli ktoś chce do Polski przyjechać i uważa, że zasługuje na polską wizę, to może skorzystać z jednej z ponad 100 polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych i tam po prostu dokumenty kierować. Technika taka, trzeba powiedzieć, że z czatów prowadzonych przez przemytników imigrantów wynika, że oni po prostu współpracują z operującymi w Polsce organizacjami, które przedstawiają się w mediach jako organizacje zajmujące się prawami człowieka, działalnością humanitarną. Natomiast z czatów imigranckich wynika, że one po prostu pomagają przemytnikom nielegalnych imigrantów, co w ogóle się tak na marginesie nie wyklucza, no bo jak ktoś ma postawę taką, że do Polski każdy może wjechać czy wyjechać, to co mu za różnica, czy ten ktoś opłacił przemytnika, czy go nie opłacił, czy to biedny, czy bogaty, poszkodowany, czy agresor. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że pas przygraniczny powinien być wyczyszczony z wszelkich aktywistów. I jeżeli komuś trzeba pomóc, powinny się tym zajmować polskie służby państwowe, takie jak pogotowie ratunkowe, czy w niektórych wypadkach Straż Graniczna, wojsko czy policja, które tam operują.
Pas graniczny powinien być wyczyszczony z aktywistów i rząd pozwala hasać organizacjom pozarządowym. Czy marszałek Maciej Żywna zgadza się z tymi opiniami?
Jedną z takich organizacji jest na przykład organizacja Lekarze Bez Granic, która legalnie działa w okolicach frontu na Ukrainie. To jest organizacja, która była w wielu miejscach również objętych kryzysami humanitarnymi, a także kryzysami wojennymi. Trudno ich nazywać przemytnikami, wrzucać do jednego worka do przemytników ludzi niosących pomoc humanitarną i ratujących życie. To nie jest taki prosty temat, jak pan marszałek Bosak wskazuje, bo przede wszystkim są to organizacje, które w tej chwili, jak udzielają pierwszej pomocy, to ujawniają uchodźców, a zatem na swój sposób wspierają i pomagają również służbom i warto, żeby także służby ten aspekt zrozumiały, bo to nie tutaj leży główne zło, natomiast kwestia jest przede wszystkim również taka, że jeżeli w grę wchodzą również dzieci i kobiety, to naprawdę odrobina ludzkiej wrażliwości tutaj jest potrzebna, co nie oznacza jakiegoś szerokiego otwarcia kanału migracyjnego, szerokiego otwarcia przejść granicznych. Natomiast chciałem tutaj również zwrócić uwagę, że jeżeli uchodźcy pojawiają się na przejściu granicznym w Terespolu, na tym legalnym przejściu, mając stosowne wizy, też bardzo często nie są wpuszczani, o czym świadczą ostatnie podejmowane interwencje. I tutaj warto byłoby połączyć siły nad tym, żeby ten problem rozwiązać. On wydaje się w dużej części poprzez ilość służb mundurowych, szczególnie tutaj dodatkowo Policji, Straży Granicznej, ta szczelność granicy się umacnia. Te wzmocnienia samej zapory też ku temu służą i to jest bardzo ważny element, który zwiększa to bezpieczeństwo. Natomiast uważam, że współpraca z organizacjami pozarządowymi temu bezpieczeństwu by wspierała, bo byłoby to zbyt łatwe, żeby powiedzieć, że samo wyeliminowanie organizacji pozarządowych z pasa będzie oznaczało, że ten ruch na granicy się zmniejszy, czy też nie będzie funkcjonował. Nie jest to zgodne z prawdą.
Wiem, że marszałek Krzysztof Bosak musi już opuścić nasze spotkanie, ale czy zechce pan jeszcze odpowiedzieć marszałkowi Maciejowi Żywnie?
Tak, zdecydowanie, więc przede wszystkim jeżeli chodzi o wpuszczanie do naszego państwa, to jest decyzją naszego państwa, kogo chcemy wpuścić. To, że ktoś do Polski nie wjechał, to nie jest żaden problem, to jest po prostu działanie państwa polskiego. Państwo polskie ma prawo, po to istnieje, żeby podejmowało decyzję, kto tu wjedzie, a kto tu nie wjedzie. Państwo polskie ma obowiązki wobec polskich obywateli, żeby zabezpieczyć im przyszłość, życie w odpowiednich warunkach społecznych i gospodarczych. Natomiast wobec innych ludzi na świecie obowiązki mają inne państwa i Polacy mogą takim przywilejem obdarzyć niektóre osoby jak azyl dla uchodźcy. Natomiast nazywanie wszystkich przekraczających granice uchodźcami jest oczywistą manipulacją językową. To pierwsza sprawa. Druga.
Tak, wszystkich migrantami.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Druga sprawa to akurat myślę, że pan marszałek Żywno dobrze wie, że mówiąc o organizacjach operujących w strefie i paraliżujących działanie polskich służb granicznych, nie mam na myśli lekarzy, którzy udzielają pomocy. I uważam, że jeżeli jakiś lekarz chce pracować w pasie przygranicznym i brakuje tam lekarzy, to powinna być ścieżka, żeby go włączyć do działania normalnych polskich służb ratowniczych albo nawet w jakiś inny sposób, żeby po prostu ta ich praca była możliwa. I uważam, że na odrobinę wrażliwości ludzkiej zasługują nie tylko kobiety i dzieci, ale także mężczyźni. Nie widzę powodu, żeby różnicować wiek czy płeć. Niezależnie kto jest chory, poszkodowany, należy mu się pomóc, a następnie odesłać go do domu czy na właściwą stronę granicy. Natomiast to, co robią organizacje, które oskarżam o torpedowanie pracy polskich służb granicznych, to one instruują imigrantów i podtykają im do wypełnienia dokumenty, które mają związać ręce polskim służbom granicznym w zakresie zrobienia tego, co do nich należy, czyli wydalenia ich na właściwą stronę granicy, którą oni nielegalnie przekroczyli. Krótko mówiąc, rząd jedną ręką finansuje Straż Graniczną, Wojsko i Policję, żeby granice pilnowały, a drugą ręką wpuszcza tych, którzy torpedują tą działalność poprzez wykorzystywanie odpowiednich instrumentów prawnych. Temu jestem przeciwny. Natomiast to, żeby chorego opatrzyć, głodnemu dać kanapkę, a spragnionego napoić, jako chrześcijanin jestem za tym. Wykurować i do domu.
Panie marszałku, dziękuję bardzo, ale jeszcze pozwoli pan, że zadam ostatnie pytanie jeszcze z innej tematyki. Wybory prezydenckie. Na razie jedynie Konfederacja ogłosiła kandydata. Wiadomo, że to Sławomir Mentzen będzie kandydatem na prezydenta waszego ugrupowania. Tak łatwo pan odpuścił walkę o ten urząd?
Panie redaktorze, nie łatwo i nie odpuszczałem walki. Po prostu zawarliśmy porozumienie wewnątrz Konfederacji. Ja deklarowałem zainteresowanie starcem tak długo, jak rozważaliśmy prawybory. Natomiast w kwestii organizacji prawyborów do porozumienia nie doszliśmy. Skoro prawyborów nie robimy, to musieliśmy przez władze partii wskazać jednego kandydata. Rozstrzygnęliśmy ten dylemat szybko, bardziej sprawnie niż inne partie. Uważam, że to jest korzystna sytuacja dla sztabu kandydata i dla samego kandydata i dla wyborców. Wiadomo, na kogo gramy i już prowadzimy tak zwaną prekampanię. Inne partie się zastanawiają, obserwują sondaże, przymierzają kandydatów, a my po prostu wiemy, czego chcemy i już pracujemy. Ja startowałem w wyborach poprzednich 5 lat temu. Nie czuję jakby, że w tych wyborach też muszę być kandydatem, jestem w stanie cofnąć się na drugi plan, dać pierwszeństwo koledze, który osiągnął ten swój wiek umożliwiający start w tych wyborach. Cieszę się, że mamy w Konfederacji więcej niż jednego lidera zdolnego wystartować w takim wyścigu. W istocie mamy ich nawet kilku, bo za sobą start prezydencki mam już nie tylko ja, ale także Jacek Wilk, Grzegorz Braun. Teraz będzie Sławomir Mentzen. Ta mozaika nasza pokazuje, że Konfederacja jest partią złożoną z wielu liderów. Nie jest formacją wodzowską, tylko jest formacją, która po prostu chce kreować kadry i jakby pracować dla wyborców wieloma twarzami. Także to jest, uważam, korzystne. Natomiast teraz jest czas pracy na dobry wynik.
Są takie głosy, że nie było prawyborów w Konfederacji właśnie po to, żeby takie tacy liderzy jak Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke nie wzięli udziału w tych prawyborach.
Nie mogę powiedzieć, że to było przyczyną. Przyczyna była taka, że każdy z potencjalnych kandydatów miał trochę inny pomysł na to, jak te prawybory organizować, a żeby je zrobić wspólnie, potrzebowaliśmy jednego uzgodnionego pomysłu.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był gościem Gier Politycznych. Nie zatrzymuję pana, panie marszałku. Dziękuję za tę dyskusję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
I za to, że znalazł pan czas dla nas i dla słuchaczy Radia Białystok. Dziękuję serdecznie. Zostaje z nami wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Do rozmowy wracamy za chwilę. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La 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 la, la 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 la. Wracamy do dyskusji w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok. W naszym studiu jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno i wracamy do kwestii granicy polsko-białoruskiej. Ta strefa została przedłużona, jak już wspominaliśmy, jednak wciąż służby informują o próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Ostatnie dni, piątek, sobota, niedziela, to około 300 prób przekroczenia granicy.
Ale jak państwo pozwolicie, ja odniosę się do tego, co powiedział marszałek Bosak, zanim nas pożegnał, i tu może zaskoczę, bo jest wiele rzeczy, z którymi się z nim zgadzam. Po pierwsze, zgadzam się, że wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie granic i to jest zadaniem państwa. Zgadzam się z nim, że jest tak, że są uchodźcy i są migranci, ludzie z różnych powodów, którzy tu idą. Natomiast nie zgodzę się co do jednej podstawowej rzeczy. Organizacje pozarządowe, które funkcjonują przy granicy, to są obywatele polscy. I tu znowu pan marszałek mówi, że musimy dbać o obywateli polskich, a zatem również o tych, którzy są w tych organizacjach, bo to są nasi obywatele, którzy postanowili, że jednak chcą zająć się tą kwestią ratowania życia i zdrowia ludzi. Co jeszcze raz podkreślam, nie musi oznaczać, że działają na niekorzyść bezpieczeństwa granicy i warto by było, żebyśmy tak na to spojrzeli, bo pewnie wszyscy chcielibyśmy również, żeby przy tym bezpieczeństwie mieć również poczucie, że nikt na tej granicy, po tej naszej stronie granicy nie zginął, czy też nie cierpiał. I te światy można ze sobą połączyć i w końcu zacząć się traktować jako normalność, dawać przepustki organizacjom, które wtedy pod kontrolą i współpracą ze służbami mundurowymi idą w dane miejsce, udzielają pomocy i ujawniają uchodźców, którym po udzieleniu pomocy następuje wprowadzenie w procedurę, od której zależy, czy w kraju zostają, czy też mają zostać.
Tu chyba jest ten problem we współpracy ze służbami, bo często to jest wbrew służbom albo obok służb.
Ale to jest ten grzech wprowadzony przed 3 laty. Sam pamiętam, bo jako ratownik grupy Granica, te nasyłanie ówczesnego rządu Prawa i Sprawiedliwości na organizacje właśnie jako na wspierających przemytników, jako na jakieś zło, bo było wygodnie zamknąć, szczególnie jak był okres stanu wyjątkowego i zamkniętej strefy, nie 200-metrowej buforu, tylko 2 km. To te napuszczenie ludzi, służb mundurowych na aktywistów właśnie spowodowało, że teraz trudno jest ten klimat zmienić, ale ja mam nadzieję, że to jednak ostatecznie pójdzie w dobrym kierunku, szczególnie, że to może jeszcze trwać wiele miesięcy, więc warto jest tutaj raczej siły, środki zbierać. Ja również o tym mówię jako swoistego rodzaju właśnie poligonie doświadczalnym. Wiem, że to brzmi bardzo brutalnie, ale właśnie tu dla odmiany pod kątem obrony cywilnej. Ja przypomnę, że obrona cywilna, tutaj często służby, politycy używają sformułowania o wojnie hybrydowej ze strony Rosji i Białorusi, ale to oznacza, że taka sama wojna hybrydowa, takie same działania z jakimś eskalowaniem kryzysu na przykład humanitarnego, na przykład w Warszawie, może spowodować, że przecież nie zrobi się nagle w Warszawie strefy buforowej, To po pierwsze, a jak się zrobi, to co, zmilitaryzuje się ją, nie wpuści się obywateli organizacji? To oznacza, że tu mamy możliwość właśnie nauczenia dobrej współpracy między służbami, wojskiem, a organizacjami pozarządowymi, bo to będzie model do wykorzystania we współpracy w różnych innych sytuacjach, również w obrębie obrony cywilnej. Tak jak teraz przy powodzi, przecież nie ma sytuacji, że przy zagrożeniu powodziowym są tylko zawodowe służby strażackie i wojskowe, ale również są ochotnicze straże pożarne, jest wielu wolontariuszy, wiele organizacji pozarządowych, które jedzie również pomaga, bo jest to wspólny mianownik, który nas łączy. I dlatego właśnie to podkreślam jako element, który trzeba nadrobić i w końcu przeciąć tą jakąś linię dezinformacji, tak naprawdę złości pomiędzy służbami a organizacjami.
Jak to zrobić? Bo w tej chwili tej współpracy ja kompletnie nie widzę. Wręcz jest to przedmiot podziału lokalnej społeczności niekiedy. Za służbami, przeciwko służbom, murem za mundurem, przeciwko mundurowi. Czy jest, czy widzi pan jakąś szansę na wyjście z tej sytuacji?
No to jest kwestia jak wielokrotnych rozmów z ministrem Siemoniakiem, ale również z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiadające za policję i Straż Graniczną, jak i MON za wojsko musi zbudować tą przestrzeń do tego dialogu. Naprawdę byłoby bardzo wygodnie, gdyby się okazało, że tam są tylko wyłącznie, mówię po stronie uchodźców, imigrantów, agresywni, których musimy zatrzymać w granicę. Tam są ludzie naprawdę w różnych sytuacjach i właśnie we współpracy z organizacjami można to dobrze doprecyzowywać to raz, ale również podzielić się zadaniami, wykorzystując ten potencjał. I ten swoistego rodzaju, jak kiedyś mówiłem o okrągłym stole humanitarnym, ale wystarczy teraz na poziomie nawet tutaj przy granicy regionu doprowadzenie do sytuacji, w której poza rozmową ustali się pewne określone zasady współdziałania, które będą obowiązywały nie tylko służby, ale oczywiście również organizacje pozarządowe. I dotrzymanie tych reguł gry będzie naprawdę powodowało, że będziemy wszyscy bezpieczniejsi. I pan redaktor dobrze zwrócił uwagę. Mieszkańcy pogranicza mają różne opinie na ten temat, również tej sytuacji ilości wojska, ilości służb, to trzeba zaakceptować, że ktoś się czuje bezpiecznie, a ktoś jest zmęczony tą ilością ciężkiego sprzętu, służb mundurowych i nie można przez długi okres, a to już jest trzeci rok, tylko ciągle powtarzać, że to trzeba przytrzymać, trzeba szukać różnych rozwiązań, a uwaga, docelowo przecież chcemy, żeby wojsko odmaszerowało stąd po to, żeby zajęło się tymi zadaniami, do których jest szkolone, na przykład artylerzyści do artylerii i tak dalej, ale w znaczeniu mówię to tym pozytywnym, żeby ich zluzować z tej funkcjonalności, a to oznacza, że tutaj zostaniemy docelowo w oparciu o Straż Graniczną i Policję i organizacje pozarządowe, z którymi warto tą współpracę budować.
No jak pan widzi zabezpieczenie granicy? Bo z jednej strony mówi pan o tym, że jest pan za tym, żeby tej granicy bronić i nie przepuszczać tej fali migracji. Z drugiej strony mówi pan, żeby weryfikować też tych, którzy się już dostali. No to co, będziemy pomagać tym, którzy, mówiąc może trochę nieładnie, byli sprytniejsi i udało im się sforsować te granice?
Ale od tego są procedury legalne, które Straż Graniczna, Policja i Państwo Polskie generalnie potrafi realizować i to nie musi oznaczać, że wszyscy, którzy się w cudzysłowie przebiją na tą stronę w naszym kraju, zostaną. Można ich oddalić do kraju pochodzenia lub w innej formule, ale w sposób humanitarny. Cały czas o tym rozmawiamy. Jest to, jak widać, nie tylko nasz problem, ale również problem Europy, tak? Niemiec, Słowacji, Czech. Wszyscy się z tym borykamy i ta współpraca tutaj musi również przynieść docelowe rozwiązanie. Tu warto zwrócić uwagę na dobre działania MSZ-u. Byłem na Radzie z kierownikami placówek dyplomatycznych i ambasadorami, na których była mowa o podejmowanych działaniach właśnie w krajach, szczególnie tam, skąd mamy najwięcej uchodźców i emigrantów. No oczywiście tam, gdzie nie ma sytuacji wojennej, w której można, krótko mówiąc, informować, że ten szlak nie jest dobry i korzystać z narzędzi, które tam lokalnie również docierają do tych ludzi, żeby również za granicą pracować usilnie nad tym, żeby przekazywać tą informację, że nie ma tutaj wcale łatwego szlaku, który powoduje, że jest to wybitnie dobry korytarz. I zresztą nie jest to główny korytarz przechodzenia do Europy. Jak wiemy, są znacznie łagodniejsze i szersze w innych częściach Europy.
Inną kwestią na poziomie MSZ-u jest rozmowa z Białorusią, ale na ten dialog na razie chyba nie mamy co liczyć.
Tak, ale tu warto zwrócić uwagę, że między innymi rozmowa wiceministra spraw zagranicznych, ministra Bartoszewskiego w Chinach dała swoje efekty, bo również ten był moment, w którym fala przychodzących, czy też napychanych przez służby białoruskie na granicę się zmniejszył, bo to też jest jasny sygnał, że jest szukanie różnych rozwiązań, również tych dyplomatycznych, które tą sytuację zaczną uzdrawiać.
Interweniował pan między innymi w MON-ie w sprawie zabezpieczenia medycznego rejonu przygranicznego. Jak tutaj sprawy się mają?
To jest kwestia już z kilku miesięcy. Interwencje poszły szybciej niż odpowiedzi, ale najważniejsze jest to, że przede wszystkim po tej tragicznej sytuacji z polskim żołnierzem na granicy szpital został doposażony z jednej strony w wyposażenie, ale to, co jest istotne i na co zwraca uwagę, szpital w Hajnówce potrzebował również kadry. Także kadry i tu się pojawiła kadra medyczna wojskowa. To jest istotne, bo to obciążenie z jednej strony zabezpieczeniem mieszkańców powiatu hajnowskiego, zabezpieczeniem służb mundurowych, które idą i wiadomo, że właśnie w sytuacji, w której uchodźcy w trudnej sytuacji zdrowotnej też trafiali najczęściej do tego szpitala, powodowały, że to wsparcie, głównie też tą tkankę ludzką, było potrzebne, ale również to, co istotne, Ministerstwo Obrony Narodowej zadysponowało również helikopter medyczny, ten wojskowy, co obok lotniczego pogotowia ratunkowego daje też dodatkową szansę, żeby w trudnych sytuacjach można było pacjenta dysponować do innych szpitali, czy w naszym województwie, czy nawet w kraju, czego dowodem no, chociażby jest to, że przy postrzeleniu się dwóch żołnierzy przy wymianie broni, jeden z nich został dysponowany do ośrodka, który specjalizuje się w leczeniu ran postrzałowych i to jest ten dobry kierunek, żeby z jednej strony zabezpieczyć właśnie wojsko, służby mundurowe pracujące na granicy i w tej całej strefie, bo to jest naprawdę przez kilka... Nie mówimy otwarcie wprost liczbami, ale to jest kilka tysięcy wojska i służb mundurowych, które też wymagają opieki, ale w tym wszystkim też trzeba zadbać o mieszkańców powiatu i turystów, którzy jeszcze w kończącym się sezonie przebywają, żeby wszyscy mieli to poczucie, że ich zdrowie jest zabezpieczone.
Marszałka Krzysztofa Bosaka pytałem o wybory prezydenckie. Pana nie miałem okazji. Szymon Hołownia będzie startował?
Namawiam go serdecznie. Decyzja będzie pewnie na przełomie listopada i grudnia. Szymon Hołownia już raz startował w wyborach prezydenckich i był bardzo interesującym kandydatem i teraz wydaje się, że takim kandydatem tak, żeby był. Dla naszego regionu to szczególne byłoby wyróżnienie, białostoczanin prezydentem, to byłoby coś, ale kluczowe jest to, że na koniec roku trzeba podjąć merytoryczne, takie twarde decyzje oparte również o analizę sytuacji w kraju, sytuacji również swoistego rodzaju poparcia i jak będzie trzeba połączyć siłę, jak będzie trzeba, tą gotowość mam nadzieję, że Szymon Hołownia będzie miał.
Ostatnio startowaliście w poprzednich wyborach, w zasadzie wszystkich ostatnich wyborach, jako trzecia droga w tym bloku. W wyborach prezydenckich będziecie startowali również jako trzecia droga. Pytając wprost, czy Władysław Kosiniak-Kamysz również będzie startował?
Czy projekt trzeciej drogi, jako projekt tego sojuszu politycznego na wybory parlamentarne, samorządowe i europarlamentarne, w dwóch przypadkach się sprawdził, w trzecim nie dał nam takiego wyniku, jaki byśmy chcieli, ale założenie nasze wspólne było takie, że do wyborów prezydenckich ten projekt realizujemy wspólnie i tutaj mamy nadzieję na wspólnego kandydata.
Niektórzy z Koalicji Obywatelskiej szczególnie sądzą, że powinien być jeden kandydat całego bloku rządowego.
Ale Szymon Hołownia takim kandydatem mógłby być, więc zachęcamy do podtrzymania tej idei, a tak naprawdę to również to jest kwestia właśnie rozmów i dyskusji wokół tego tematu. Mamy doświadczenie z tych ostatnich kampanii, również jako Koalicja Demokratyczna 15 października i tutaj te rozmowy trwają. Ten smaczek polityczny będzie na koniec roku, bo to jeszcze nie czas na taką kampanię prezydencką wprost. Oczywiście Konfederacja i Mentzen już tą działalność w tym kierunku rozpoczęli, ale to możliwe też całkiem, i tak bym to oceniał, że mieli na tyle zamieszania wewnątrz pod kątem ilości kandydatów, w tym wspominany przez pana redaktora pan Braun czy Korwin-Mikke, więc może młodsze pokolenie Konfederacji stwierdziło, że trzeba kandydata już zabetonować, żeby ta decyzja zapadła.
Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, gry polityczne, czyli sytuacja powodziowa, nie wspomnieliśmy, a w zasadzie mało może wspomnieliśmy o tym zrywie Polaków, także Białostoczanie, mieszkańcy województwa podlaskiego organizują pomoc. Pan również taką możliwość mieszkańcom daje.
Mieszkańców naszego regionu zachęcam, bo to faktycznie ten możliwość wsparcia i daru swojego serca istnieje w wielu miejscach. W biurze naszym poselskim i senatorskim w ramach komitetu zbiórkowego prowadzimy zbiórkę. Mamy również wsparcie naszych działaczy, zarówno tych z tej części politycznej Ruchu Polska 2050, jak i stowarzyszeniowej. Natomiast również zachęcamy do składania chociażby w tej akcji prowadzonej przez prezydenta Białegostoku w Centrum Aktywności Społecznej, Caritas, PCK, naprawdę szereg podmiotów, które zbiera, chciałoby się powiedzieć. Pamiętajcie Państwo tylko, że sprawdzajcie, czy to są realne zbiórki, a nie ktoś nagle się pod nie podszywa, więc w tych miejscach publicznych, tak jak biura poselskie, senatorskie, czy Urząd Miejski, Centrum Aktywności Społecznej, wydaje się, jest najpewniejszy.
Bliscy panu harcerze również organizują pomoc, a te wszystkie miejsca, gdzie można tę pomoc dostarczać, mogą Państwo zweryfikować na stronie Radia Białystok. A w grach politycznych dzisiaj był z nami w studiu wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
Mieliśmy też łączenie z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.